Euroregionu Tatry, członek polsko-słowackiej Komisji Międzyrządowej, wiceprezes Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, czy też uczestnicząc do dzisiaj w pracach Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Wtedy chociażby udało mi się wywalczyć rozwiązania ustawowe umożliwiające gminom uzyskanie rekompensaty za dochody utracone z obszarów parków narodowych. Takich zresztą tematów mógłbym wymienić więcej. Jednak przede wszystkim jako geodeta, bo ten zawód wykonywałem i dzisiaj z powrotem prowadzę własną pracownię geodezyjną, a również jako burmistrz Zakopanego wielokrotnie stykałem się z sytuacją niewłaściwego, niedoskonałego prawa. Prawa, które działa przeciwko ludziom, które utrudnia życie, hamuje rozwój gospodarczy i społeczny. I myślę, że jeżeli mogę coś mówić o swojej przyszłej roli jako ewentualnie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, to są trzy takie obszary, w których mógłbym się wykazać aktywnością. Pierwszym zadaniem Sejmu, moim zdaniem, to jest stworzenie dobrego, sprawnego, silnego rządu, aby mógł poprowadzić Rzeczypospolitą. Drugie zadanie to jest tworzenie dobrego prawa, takiego prawa, żeby nie było przeciwko ludziom, a żeby było dla ludzi i żeby wzmacniało rozwój i siłę państwa polskiego. I trzecie zadanie posła to jest dbałość o zagadnienia regionalne, bo w końcu poseł jest z jakiegoś konkretnego miejsca i mimo decentralizacji państwa, która jest rzekomo od wielu lat, tak naprawdę bardzo wiele ważnych decyzji rozstrzyga się w Warszawie, chociażby decyzji finansowych. Budżet państwa, podział różnych funduszy i krajowych, i zewnętrznych. I tam skuteczny lobbying posła jest bardzo ważny. Podczas tej kampanii wyborczej, która toczy się w mediach, bardzo mało mówi się o programie. Prawo i Sprawiedliwość posiada taki program. My z panem Janem Piczurą również posiadamy swój program, który jest częścią Prawa i Sprawiedliwości i dotyczy konkretnych zagadnień ważnych dla ludzi, dla społeczności tu żyjącej. Wymienię kilka takich elementów. Otóż nie do przyjęcia jest, że na pozwolenia budowlane, na uzyskanie odpowiednich uzgodnień i zgód czeka się latami. Jest gotowy projekt ustawy, który będziemy wspierać, który będziemy starali się lansować, który przewiduje, że pozwolenie na budowę domów będzie w formie zgłoszenia. Tylko duże obiekty będą budowane w oparciu o pozwolenie na budowę, mniejsze budynki będą w formie zgłoszenia, a odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie będzie przerzucona na kierownika budowy, który będzie ryzykował uprawnieniami i na projektanta, który będzie również ryzykował uprawnieniami oraz inwestora. Dzisiaj jest tak, że jest bardzo wiele papierów, takie grube projekty, że jest bardzo wiele uzgodnień trwających miesiącami, ale jednocześnie jest nieskuteczny nadzór budowlany i całe to pozwolenie nic nie daje, skoro później państwo nie jest w stanie wyegzekwować warunków tego pozwolenia. I na pewno obok liberalizacji pozwoleń na budowę będzie konieczne wzmocnienie nadzoru budowlanego i kadrowe, i w sensie prawnym, aby był on zdolny do skutecznej egzekucji. I taki projekt również jest. Będziemy dążyć do zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Na skutek nieodpowiedzialnej decyzji Sejmu w 2003 roku polskie gminy zostały pozbawione planów zagospodarowania przestrzennego. Najprostszym rozwiązaniem jest tutaj przekształcenie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które ma każda gmina, w plan przestrzenny w drodze uchwały Rady przy spełnieniu pewnych warunków proceduralnych i uzgodnieniowych. Ponieważ 99% polskich gmin ma takie studia, stąd jak gdyby w prosty sposób można byłoby prowizoryczne plany zagospodarowania przestrzennego uzyskać. W tej dziedzinie również zmiany będzie wymagało prawo ochrony środowiska. Otóż implementacja dyrektyw europejskich do tego prawa spowodowała, że nawet w prostych inwestycjach wymagane jest postępowanie w formie raportu środowiskowego z udziałem społeczeństwa, co kompletnie tamuje rozwój. Na to nakłada się jeszcze system Natura 2000, który został wprowadzony na obszarze Polski bez uzgodnień i bez poznania stanowiska społeczności lokalnych na ten temat. I ten system musi być zweryfikowany. Dzisiaj duża część naszego regionu, rejon Szczawnicy, rejon Krynicy, rejon Doliny Popradu, nie może się turystycznie rozwijać, nie może budować ośrodków narciarskich na swoim terenie, bo przeszkadza temu Natura 2000. Osobny z tej dziedziny zakres zagadnień to są kwestie związane z moją branżą, z geodezją. Otóż uważam i jest to kwestia zmiany kilku artykułów w ustawach. Niepotrzebne są decyzje burmistrza na podział działki, wystarczy uzgodnienie. Niepotrzebna jest decyzja o rozgraniczeniu działki, bo tą wykonuje geodeta na swoją odpowiedzialność i całym majątkiem ryzykuje, jeżeli by zrobił jakiś błąd. I tu w tych konkretnych zagadnieniach można, myślę, w prosty sposób zrobić bardzo wiele dobrego, bo czasami nie wymaga to nowych ustaw. To tylko poprawienie tego, co już jest. Osobnym zagadnieniem są kwestie związane z urzędami skarbowymi i z działalnością gospodarczą. Otóż również jest przygotowany projekt ustawy, który będziemy ze wszelkich sił starali się wspierać, gdybyśmy zostali parlamentarzystami. Ta zasada jednego okienka obsługi działalności gospodarczej odbywałoby to się wszystko w Urzędzie Skarbowym. Zgłoszenia działalności gospodarczej, wpisy do ewidencji, kwestie zgłoszenia do ZUS-u, to wszystko byłoby w urzędach skarbowych. Jednocześnie konieczne jest uproszczenie sposobów rozliczeń z urzędami skarbowymi. Przede wszystkim drobni przedsiębiorcy, firmy jednoosobowe, kilkuosobowe, te, które działają na naszym terenie, powinny być umieszczone w formach ryczałtowych, aby mogły funkcjonować bez konieczności w każdej drobnej sprawie korzystania z pomocy doradców finansowych i doradców podatkowych. Tych tematów, o których można by powiedzieć, jest bardzo dużo. Mamy przygotowany tutaj pakiet już prawie 30 ustaw, które są gotowe i właściwie gdy tylko Sejm zostanie stworzony, można by pracować nad tymi ustawami. Myślę, że te ustawy mogą przyczynić się do również dobrego rozwoju naszego regionu. Bycie posłem, bycie parlamentarzystą to na pewno jest wielki honor i wielki zaszczyt, ale też wielkie zadanie i wielkie zobowiązanie. Ja osobiście wychowałem się w tradycji niepodległościowej i ta tradycja każe mi widzieć zasady, którymi się kieruję, każe mi widzieć przede wszystkim to zadanie jako służbę. I dlatego ewentualne swoje poselstwo widziałbym jako działalność służebną, działalność dla dobra Polski, dla dobra miejscowej społeczności, którą chciałbym o swoich działaniach informować, a później skrupulatnie po zakończeniu kadencji się z tych działań rozliczyć, tak jak to zrobiłem będąc burmistrzem, przedkładając wszystkim sprawozdanie. PiS jest dobrą drogą dla Polski. Głosujcie Państwo na PiS.
Drugiego naszego kandydata, pana Jana Kaczora.
Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że spotykamy się tu na konferencji prasowej. Cóż, Piotr, ładnie wszystko o programie. Ja troszeczkę o sobie więcej. Jestem z Podhala człowiekiem, urodziłem się w Cichym, mam 51 lat. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, tylko 12 nas było w domu rodzeństwa. Wychowałem się w rodzinie chłopskiej. Moje motto życiowe to praca, uczciwość, porządek i szacunek dla drugiego człowieka. Ta praca dawała mi szansę na przeżycie. Od początku byłem uczony. Ciężko pracować, a dojdziesz do celu. Dzisiaj 51 lat mam, przeżyłem wiele. Myślę, że jeszcze wiele chwil radosnych, ciekawych, mocnych przede mną. Od dziecka, jak wspomniałem, jestem pracusiem. Dochodziłem do wszystkiego sam, starając się w kontakcie z ludźmi i szacunkiem dla drugiego człowieka. Już jako mieszkaniec Witowa byłem przewodniczącym Rady Sołeckiej, od podwórka sołeckiego zaczynałem. Później byłem radnym Zakopanem tu w gminie Taczańskiej, przewodniczącym Rady Gminy Kościelisko przez dwie kadencje. Później już wyżej wypracowałem w Radzie Parku Taczańskiego. Pracowałem w różnych stowarzyszeniach. Byłem szefem stowarzyszenia Komitetu Budowy Telefonizacji Wsi Witów. Kolejno byłem i jestem do tej pory prezesem Biatonowego Klubu Sportowego. Jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej. No i oczywiście od 25 lat jestem głównym finansistą Wspólnoty Leśnej i Uprawnionej Gościuści siedzibą w Witowie. Tu jest moja kolebka, tu jest mój drugi dom. Poświęciłem prawie całe życie swojej tej wspólnocie. To jest jednostka, która zrzesza 8 wsi, która ma problemy, która się rozwija i która myślę, że będzie się rozwijać coraz lepiej. Tu jest w rozwoju tej wspólnoty jest wielka zasługa tej mojego kolegi Piotra Bąka, który od lat wspiera. Jest to człowiek, który swoją myślą służy, pomaga. I dzisiaj konflikt na Podhalu, który został zażegnany 7 lat temu, to jest jego zasługa, między innymi. I dzisiaj możemy rozmawiać, współpracować, ale przede wszystkim chronić i rozwijać się. Tak jak powiedziałem na wstępie, od pracy poprzez swoje służenie społeczeństwu, doradzanie ludziom, pomaganie ludziom, tak to moje postępowanie zwerbowało mnie po prostu na członka Prawa i Sprawiedliwości. To jest partia, z którą się upodabniam, która naprawdę leży mi na sercu. Od 4 lat jestem członkiem partii i ostatnio od 3 lat jestem pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości tu na Podhalu w powiecie tatrzańskim. Myślę, że wiele jest do zrobienia. Myślę, że wiele się da zrobić, a my kandydując podjęliśmy taką decyzję, że my musimy temu Podhalu tutaj pomóc. Ale wszystko jest w rękach wyborców. I dzisiaj, kiedy stajemy przed Wami, kiedy z Piotrem wspólnie uchwalamy pewne rzeczy, rozmawiamy, proponujemy jeszcze coś dla tego wyborcy, dajemy jasny obraz. Droga Prawa i Sprawiedliwości jest drogą właściwą i my tą drogą chcemy iść. Ale też w czasie naszych rozmów, tych dyskusji zauważamy pewien mały mankamencik. Tym mankamencikiem jest tak, że ten obszar nasz wyborczy nie jest wielki. Doszliśmy do takiego wniosku wspólnie, że trzeba to jakoś dobrze rozgrywać, żeby nie ukrzywdzić wyborcę, żeby poszanować go, ale żeby w końcu chociaż jedna osoba tam na wiejską trafiła. Na wiejską trafi wtedy, jeżeli zagłosujemy prawidłowo, dobrze. Myślę, że elektorat PiS-owski jest duży. PiS prowadzi w sondażach, ale to nie tylko w sondażach. Myślę, że PiS wygra te wybory i PiS ten kraj naprawi. I PiS po prostu będzie rządził i rozwijał ten nasz kraj Polskę. Wobec powyższego doszliśmy do wniosku i ja w tym momencie muszę zaapelować do swoich wyborców, aby przeanalizowali mój apel, że wspólnie możemy zrobić dobrą robotę, żeby zakandydować, zagłosować na człowieka z PiS-u. Takim kandydatem jest Piotr Bąk i Jan Piczura, ale Piotr Bąk jest stąd, bliżej Zakopanego, większy elektorat, mocniejszy jest, mówię jasno i oficjalnie, że kandydatura Piotra jest silniejszą kandydaturą, jest młodszy o 2 lata, ale bardziej doświadczoną osobą i mówię to jasno, bez ogródek, jest 12 lat, był wiceburmistrzem miasta, miał większe styczności z różnymi ustawami, z różnymi problemami, myślę, że poradzi sobie nie gorzej niż ja w parlamencie i apeluję do swoich wyborców, oddajcie głos na Prawo i Sprawiedliwość, a ten głos, jak będzie na Prawo i Sprawiedliwość, to będzie na Piotra Bąka. Ja za to Wam będę bardzo wdzięczny. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast jeżeli mielibyście zastrzeżenia, to jeszcze służę przez te 13 dni do dyspozycji, do wyjaśnień, do różnych spraw. Apeluję też i podkreślam jedną z zasadniczych spraw. Od lat borykamy się jako wspólnoty gruntowe z ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. I tu może kilka zdań w program, który Piotr bardzo ładnie zarysował. Ten program jest olbrzymi, bardzo bogaty, jest wiele do zrobienia, ale wśród tych programowych decyzji jest duża sprawa do załatwienia. To jest sprawa ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Na Podhalu, Spiszu, Orawie jest bardzo dużo wspólnot gruntowych. Te wspólnoty w 1963 zgodnie z ustawą nie mają prawa tworzenia ksiąg wieczystych. Kiedyś te księgi były, natomiast w 1963 ustawa zabroniła im wpisu do ksiąg wieczystych. Będziemy robić wszystko, tu z Piotrem wspólnie, z naszą ekipą, PiS-owską, żeby tą ustawę zmienić i wprowadzić zapis konkretny. Wspólnoty gruntowe mogą tworzyć księgi wieczyste. Co się z tym wiąże? Wiąże się przede wszystkim rozwój tej wspólnoty. Ja w tej chwili mówię na największej, opieram się na bazie największej wspólnoty gruntowej w Europie, jaką jest wspólnota leśna ośmiu wsi, 3100 hektarów. Ta wspólnota, chcąc dobrze się rozwijać, dobrze spełniać obowiązki ochronne, musi mieć zasoby finansowe. A zasoby finansowe może być tylko z turystyki, bo turystyka, teren Tatr Zachodnich służy turystom. I chcąc rozpocząć jakąśkolwiek działalność turystyczną, musi być wpis do ksiąg wieczystych. Jeszcze raz serdecznie apeluję do swoich wyborców, to co powiedziałem na wstępie, zagłosujcie na PiS, zagłosujcie na Piotra Bąka. Na pewno ta osoba nie przyniesie, przyniesie wielki pożytek dla Podhala. Znajdując się na wiejskiej, będzie miał bezpośredni wpływ na te potrzeby, które tutaj właśnie na Podhalu istnieją. Dziękuję.
Dziękuję. Także w razie wniosków nie będzie, bo już nie o to chodzi, prawda? Będzie na po wyborach, za to dwie rzeczy na pewno z tych wypowiedzi zrozumiałem, że po pierwsze doświadczenie nie zależy od wieku. To jest ważne. Chociaż nie przesadzałbym z tym, jak jest mi za 30 lat, to mam na ten temat inny zdanie. Ale to akurat nie chodzi w kampanię. Druga dotyczy oczywiście tej wielodzietnej rodziny, serdecznie gratuluję. Chociaż pomyślałem od razu, dlaczego oddać ci COVID i coś umknęło. Ale i bez tego można było dobrze wychować naszych ludzi i nasze społeczeństwo. Proszę Państwa, myślę, że tu przedstawiliśmy dwie bardzo konkretne postaci. To znaczy nie przedstawiliśmy, się sami przedstawili, ale w tym gronie nie trzeba tego tłumaczyć, bo są bardzo mocno osadzeni w realiach naszego życia tej małej, wielkiej ojczyzny, naszego Podhala, naszego Zakopanego, naszego powiatu, z którego także tutaj mówię, wszyscy wychodzą i będą nas chcieli reprezentować na granicach. O tym, że są mocno osadzeni, mają to doświadczenie, to przekonywać też tutaj nie muszę. Ta deklaracja pana Jana świadczy także o pewnej odpowiedzialności, ale można być niepełna, ale dużej odpowiedzialności. O wybory z tym wyborami jest to pewien wyścig. To tym czy różne grupowania z różnymi koncepcjami na to, jak zaradzić Polsce. Dobrze, z wielości rodzi się przecież siła. Także, o ile oczywiście ta walka jest czysta i rzeczy się dobro kraju i tego tej małej leczyzny leży wszystkim jednakowoż na sercu. Tam, gdzie rozróżniamy interes społeczny, a interes własny, każda walka o pozyskanie wyborców, pozyskanie dusz stąd idących, by móc potem świadczyć na arenach krajowych, w Sejmie, poza naszym krajem. To jest to, co naszej małej ojczyźnie bez wątpienia potrzebuje. Ja zresztą wierzę, że taka walka wyborcza, uczciwa i rzetelna będzie miała miejsce do końca i będzie chociaż w stylu, w argumentacji wyciągania różnych, tak powszechnie w tej chwili wyciągania na naszej arenie różnych niuansów do życia, prawdziwych, nieprawdziwych, rzetelnych, nierzetelnych, prawdziwych, nieprawdziwych, półprawdziwych, nie będzie mieć miejsca tutaj po prostu na naszym terenie. Dlatego też między innymi nie komentuję specjalnie fakt, może tylko wspomnę dla Państwa, że też byłoby dobrze, by wszystkie zasady na przykład dotyczące tej kampanii wyborczej były równe dla wszystkich kandydatów. Czyli na przykład kandydaci stawiający się o niskie tablice, o wywieszenie plakatu, nie musi czekać na 4 dni. W tym czasie ci nie mają wywieszone już od dwóch prawie tygodni swoje ich bordy, czyli dalej. Ale to jest taki drobiazg, myślę, że bez specjalnego zgłaszania do komisji wyborczej. Byłoby to dobrze, że w naszym terenie taka walka była też świeciła pewnym przykładem. Ja chciałem powiedzieć tak, nasi kandydaci powiedzieli o sobie, o powodach, dla których zdecydowali się startować, a teraz powinniśmy tych kandydatów oddać Państwa ręce. Będę stał tu niedaleko, zdałem to dzisiaj nie za daleko, ale zobaczmy na słowa, tutaj Państwu. No
chyba, że
wszystko jasne.
Nie wiem, czy też pana, nawet Piotra Bąka, będzie taki problem, którego nie udało się rozwiązać regionalnie, ani tam jak był burmistrzem, ani następnym były różne pomysły prawo śniegu, które w poprzedniej kadencji chyba nie zakończyły się jakimś sposobem, czy ma pan jakiś pomysł, żeby po prostu rozwiązać ten problem?
Oczywiście, że takie pomysły mam. Natomiast prawdą jest, że jak wspomniałem, nie do końca jest to rola posła. Rola posła, to jeszcze przypomnę, jest dbać, aby powstał silny rząd, aby powstawało dobre prawo i aby interesy regionu w Warszawie były właściwie reprezentowane. A problem Gubałówki jest to bardziej problem lokalny Zakopanego, który był moim problemem w jakimś sensie tylko, gdy byłem burmistrzem. Natomiast dzisiaj, no jak gdyby jest kto inny burmistrzem i to jest bardziej jego problem. Natomiast generalnie ten problem jest problemem cywilnym. Między dwoma podmiotami, między właścicielem gruntu, rodziną, jedną rodziną państwa Byrcynów i Polskimi Kolejami Linowymi. I polskie prawo widzi tą kwestię na płaszczyźnie cywilnej i tak naprawdę w ten sposób się ta sprawa toczy, bo były odpowiednie wyroki sądu, były ugody, porozumienia, które to regulowały. Natomiast pomysł Prawa Śniegu był od początku pomysłem trudnym i jako burmistrz nie ukrywałem tego i krytycznie patrzyłem na pomysły, które poprzedni parlamentarzyści przedstawiali, dlatego że w szczególności ten pomysł, który przedstawiła swego czasu Liga Polskich Rodzin, był na pierwszy rzut oka nie bardzo konstytucyjny. A więc uważam, że jeżeli już byłoby prawo śniegu, to na zupełnie innej formule, nie polegające na ograniczaniu komuś w sposób ostry własności. Natomiast jest możliwe takie rozwiązanie lokalnie. Służy takim rozwiązaniom, które służą lokalizacji różnych publicznych przeznaczeń terenu, takim urządzeniem, które to załatwia, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I jeszcze za czasów mojej kadencji, gdy byłem burmistrzem, zostały rozpoczęte prace nad takim planem dla obszaru obejmującego Gubałówkę, nie całą Gubałówkę, ale ten mniej więcej teren między Choćkowskim a Tatarami, wybieg trasy narciarskiej po cichą wodę i również północna strona Gubałówki. I jak gdyby głównym celem tego planu, który został wtedy podjęty jako inicjatywa Rady Miasta z mojego wniosku, było załatwienie takich właściwie dwóch kwestii. Wyznaczenie terenów budowlanych dla stałych mieszkańców Gubałówki poszanowaniem krajobrazu i zasad ochrony przyrody i rozwiązanie problemu użytkowania turystycznego i narciarskiego. I plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem lokalnym, które jest w mocy ustanowić pewne strefy przeznaczone na cele narciarstwa. W tej chwili wiemy, że ten plan jest w trakcie opracowywania, to znaczy od strony technicznej jest gotowy, natomiast jest na etapie uzgodnień. No i jak gdyby ten proces uzgodnień z instytucjami, ale przede wszystkim uzgodnień społecznych, rozwiąże to zagadnienie, dlatego że jeżeli będą sprzeciwy, to na te sprzeciwy będzie odpowiednia procedura, będzie możliwość odwoływania się, skarżenia, ale w końcu problem zostanie załatwiony na drodze prawnej. I tylko chyba taka droga jest na dzień dzisiejszy możliwa. Jest jeszcze możliwa druga droga, mianowicie porozumienie się wszystkich i podjęcie wspólnej inicjatywy na terenie Gubałówki, nie tylko trasy narciarskiej, która już istnieje, ale również urządzenie nowych tras narciarskich, budowę nowych kolei, bo zbocze Gubałówki jest takim najciekawszym zboczem, jakim dysponuje miasto Zakopane. I po prostu w myśl zasady, że w interesie wszystkich, za zgodą wszystkich, można bardzo wiele przeprowadzić.
Mam nadzieję, że to odpowiedź jest coś fascynująca. Proszę bardzo.
Zakopane potrzebuje swojego przedstawiciela, ambasadora we władzach centralnych. Panowie będziecie dobrymi ambasadorami, z całą pewnością. Znamy pana burmistrza z drugiej działalności na rzecz miasta Zakopane. Dowiedzieliśmy się, jaki był program wynikający z zawodu pana burmistrza, geodety samego miasta. Bylibyśmy bardzo zainteresowani, w jakim stopniu pan burmistrz, działając w Warszawie, adekwowany, że w czwartej pozycji jest duża szansa, żeby dostać się do Sejmu. W jakim stopniu pan burmistrz mógłby zbliżyć tego pana do Krakowa, ale nie poprzez dwupa smurkę autostradę, innymi, jakimiś alternatywnymi pociągnięciami, ponieważ kolej, która łączy Zakopane z Krakowem, jest już rozwiązaniem na dzień dzisiejszy zupełnie nienowoczesnym, co widać, że pociągi niektóre chodzą prawie puste. Droga jest zapchana. No, jakieś rozwiązanie przydałoby się, rozwiązanie na XXI wiek docelowe. Jakaś wizja. Tutaj pan burmistrz na pewno ma wizję swoją, ale jeszcze nie ujawnił. Bardzo byśmy prosili.
To znaczy, chciałem jeszcze raz to podkreślić, że gdybym został posłem do Sejmu Rzeczypospolitej, to nie będę posłem tylko Zakopanego, bo będę wybrany z całego okręgu wyborczego, a więc muszę patrzeć na wszystkie tereny od Orawy poprzez Podhale, Spisz, Ziemię Sądecką, aż po Gorlicę i również Limanową, bo to wszystko jest okręg wyborczy. Natomiast są pewne kwestie wspólne dla tego obszaru i na pewno kwestia komunikacyjna jest takim zagadnieniem wspólnym. I tu nie ulega żadnej wątpliwości, że konieczna jest kontynuacja modernizacji Zakopianki. Bo w tej ferworze dyskusji publicznej, która miała miejsce, umyka uwadze, że sporny, czy kontrowersyjny, czy dyskusyjny jest ten ostatni odcinek między Nowym Targiem a Zakopanem. Natomiast co do tego, że do nowego targu Zakopianka jest niezbędna w formie drogi o jak najlepszych parametrach, to jest jakby poza dyskusją. Ta budowa trwa, następne etapy są przygotowywane i rola posła może tu polegać na tym, że jeżeli stanie taki projekt w budżecie państwa, żeby podniósł rękę, żeby krążył pomiędzy ławami poselskimi do wszystkich kolegów ze swojego klubu i nie tylko, żeby również podnieśli rękę za tym punktem budżetu. I to uważam za bezdyskusyjne. Na ten temat rozmawiałem też z panem burmistrzem Markiem Fryślewiczem, bo też chciałem zadeklarować, że oczywiście będę posłem nie tylko z Zakopanego, jeżeli będę, ale również posłem z Nowego Targu. Natomiast niezależnie od tego jest kwestia kolei. Jesteśmy akurat w sąsiedztwie kolejarza. Działa tutaj bardzo prężny były senator i kandydat na senatora, pan Stanisław Kogut, który prowadzi dosyć skuteczny lobbying w kierunku odwrócenia niekorzystnej sytuacji w kolejnictwie. Po prostu polskie koleje państwowe po podzieleniu na ten szereg spółek jak gdyby idą w stronę upadku. Jako jedno z największych polskich przedsiębiorstw państwowych. I na pewno ten niekorzystny trend musi być odwrócony w tym sensie, że państwo musi się bardziej czuć właścicielem kolei i patrzeć na to nie tylko pod kątem krótkich ekonomicznych korzyści, ale patrzeć globalnie w skali państwa. Bo popatrzmy, kolej wykonuje drogi na swój koszt. Drogi samochodowe są na koszt podatnika. Drogi żelazne są na koszt przedsiębiorstwa PKP. Kolej płaci podatek od nieruchomości, od swojej trasy i od swoich urządzeń. Za drogi państwowe czy gminne nikt podatku od nieruchomości nie płaci. I tak dalej. A więc kolej jest ustawiona w nierównoprawnej sytuacji prawnej. I przede wszystkim trzeba tą sytuację prawną zrównoważyć i wtedy okaże się, jaka jest ta prawdziwa ekonomia kolei. I teraz jeżeli chodzi o nasz teren, od lat przedwojennych jest taki projekt przebicia podłęże Piekiełko. Chodzi o to, że na granicy Polski ze Słowacją jest dzisiaj tylko jedno przejście kolejowe, trasa na Budapeszt, która biegnie bardzo skomplikowanym Tarnów, Stróże, Nowy Sącz, Muszyna, Plawec i Poprad. I jest to przez to, że jest tak długa i skomplikowana i kręta trasa, no ten transport kolejowy jest tam, wygląda bardzo marnie. I istnieje projekt takiego przebicia z miejscowości Podłęże koło Wieliczki do miejscowości Piekiełko koło Mszany. i następnie wykorzystanie starej trasy przez Limanową do Nowego Sącza, co skraca o ponad godzinę, znacznie ponad godzinę jazdę do Nowego Sącza i dalej na Słowację. I odnogą od tej kolei mogłaby być z tegoż właśnie Piekiełka połączenie do Rawki i dalej do Zakopanego. I to daje czas przejazdu do Zakopanego przy nowoczesnym torowisku godzina 10 do godziny 20. I oczywiście, że niezależnie od drogi, która jest konieczna, bo część ludzi na pewno będzie chciała jeździć samochodami, to takie połączenie kolejowe załatwia problem turystyczny, zwłaszcza w okresie tych szczytów weekendowych, możliwość sprawnego połączenia kolejowego z Krakowem, z lotniskiem krakowskim, z Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. I to jest na pewno wizja realna, ponieważ istnieją projekty techniczne. Brak jest tylko zdecydowania ze strony państwa. I tu uważam, jeżeli problem ustawowy i ekonomiczny kolei zostanie rozwiązany, no to za takim rozwiązaniem z senatorem Kogutem, gdybyśmy się znaleźli w parlamencie i z całą grupą wokół niego, na pewno będziemy lobbować. No istnieją jeszcze inne rozwiązania, powiązania tego z komunikacją lotniczą, z wybudowaniem lotniska w Nowym Targu, to jest trudne, z wykorzystaniem lotniska w Popradzie. To po prostu jest ta idea transportu intermodalnego, czyli łączenia różnych rodzajów środków komunikacji w celu sprawnego przemieszczania się po Europie.
Ja mam pytanie do obydwu kandydatów. Panowie, jakiś czas temu ukazała się bardzo ważna publikacja renomowanych historyków krakowskich, Korkucia i Szarka pod tytułem Solidarność Zakopiańska. W książce tej autorzy odnoszą się do przeszłości pełniącego obowiązki starosty Andrzeja Grosińca-Makowskiego. I nie pozostawiają cienia wątpliwości co do tego, że Andrzej Grosińca-Makowski był tajnym współpracownikiem SB. Czy zdaniem pana ta okoliczność kompromituje tego pana, czy też nie ma większego znaczenia i nie powinna mieć wpływu na sprawowany przez niego
w tej sprawie? Na pewno najważniejszą sprawą to jest kwestia sumienia. Ja jako katolik zawsze jestem wychowywany w duchu tej swojej wiary, że bardzo często robię sobie rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy. W każdym przypadku, jeżeli coś jest niewyjaśnione, jeżeli jest coś podejrzane, powinno być wyjaśnione do końca. W tej chwili nie odnoszę się może się akurat do pana starosty, samego starosty, jest wiele takich przypadków, ale osoba, która chce sprawować funkcję publiczną, powinna być osobą czystą. Jeżeli było w przeszłości coś niewyjaśnione i ono funkcjonuje w mediach, my jako mieszkańcy Płocka mamy jakieś domysły, powinno być do końca wyjaśnione. A jeżeli jest w tym sumieniu coś nieczystego, powinno się stać, podziękować i wyjść na tyły i obserwować świat z innej pozycji. Takie jest moje zdanie.
Cóż, ja jeżeli mam mówić jako kandydat do parlamentu, to przede wszystkim zacznę od siebie. Otóż posiadam status pokrzywdzonego w rozumieniu ustawy o IPN, czyli byłem osobą rozpracowywaną przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach PRL-u, a więc ten problem mam z głowy. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy, to jestem stuprocentowym zwolennikiem najdalej idącej wersji ustawy lustracyjnej i najdalej idącej wersji ustawy dekomunizacyjnej. A więc uważam, że osoby, które pracowały w Służbie Bezpieczeństwa, w informacji wojskowej, w zwiadzie, w OPU, na Podhalu się często o tym nie mówi, i w innych tego typu służbach państwa totalitarnego, nie nazywam je służbami specjalnymi, bo to jest nadużycie, tylko to jest aparat represji, a więc osoby, które pracowały zawodowo w tych służbach, oraz osoby, które z tymi służbami współpracowały na zasadzie podpisania zobowiązania, nie powinny mieć prawa pełnienia funkcji publicznych. I tu jestem bardziej radykalny niż projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości, który mówi o tym, że nie dotyczy to osób z wyboru, bo taki jest projekt ustawy lustracyjny. Ja uważam, że takie osoby nie powinny mieć prawa sprawowania funkcji publicznych. Jest bardzo wiele pól, gdzie mogą funkcjonować w obiegu gospodarczym, życiu społecznym, mogą wykazywać się swoją aktywnością, ale jest jeszcze na tyle nieodległy czas od czasów, od gdy skończyła się Polska Rzeczpospolita Ludowa, że takiej szansy nie powinno być. Uważam oczywiście, że stwierdzenie tego faktu powinno odbywać się w sposób profesjonalny, nie w oparciu o kartotekę, tylko poprzez zbadanie faktu, czy była to rzeczywista współpraca, ale jeżeli takie zobowiązanie było, no to niestety uważam, że to przesądza. Więc nie wiem, czy taka odpowiedź satysfakcjonuje, ale myślę, że jest to jasne.
Jeżeli można, chciałbym o doprecyzowanie wypowiedzi jednego i drugiego pana.
Uważam, że pan...
Na stronie 167, nie mogę się myśleć z tej strony, ale jest konkretny opis zobowiązań, jaki się podjął pan Andrzej Gąsiuszko-Makowski. Jest stwierdzenie, że co najmniej przez 12 miesięcy wypełnią te zobowiązania. Czy ten dokument, czy ta publikacja kompromituje pana Markowskiego i czy w związku z tym powinien zostać odwołany, czy też nie? Tak jest, tak brzmiało moje pytanie dokładnie.
Dla mnie w oczywisty sposób kompromituje.
Jeżeli jest to prawda, tak samo kompromituje.
Panie Piotrze, poprzedni parlament nie dostosował zmiany w konstytucji w odniesieniu do zapisu ochrony życia poczętego. Czy pan jako poseł będzie zabiegał o zmianę zapisu konstytucji, która by chroniła to życie w dostateczny sposób?
Ja jestem katolikiem i jeżeli byłbym posłem, w tym względzie kierowałbym się stanowiskiem hierarchii Kościoła katolickiego, stanowiskiem biskupów. I jeżeli byłby projekt nowelizacji ustawy w tej kwestii, to głosował będę tak, jakie będzie w tej sprawie stanowisko hierarchii Kościoła katolickiego.
Dziękuję.
Kawałek Zakopanego ma taki wyraz obecnie liberalny, taki obraz. Obraz liberalny, a przez osobę burmistrza powiedziałbym nawet lewicowy. Jak pan Piotr Bąk wyobraża sobie ewentualną współpracę z takim samorządem i z innymi samorządami na terenie Polski Środkowej?
Jeżeli zostanę wybrany do parlamentu, to jak wspominałem, moja funkcja będzie służebna, więc ja nie mogę się na nikogo obrażać. Skoro społeczeństwo wybrało sobie burmistrza, to będę z nim współpracował i to jest oczywiste. Mogę się z nim nie zgadzać w wielu kwestiach. Mogę mieć krytyczny stosunek do rozwiązań, które on lansuje czy stosuje w Zakopanem. Ale w sprawach miasta, w sprawach istotnych dla miasta, a więc w zapisach ustawowych, a więc w decyzjach finansowych podejmowanych w parlamencie czy w Warszawie, muszę działać w interesie Zakopanego i całego Podhala, niezależnie kto jest burmistrzem. Bo to moja służba nie jest na rzecz burmistrza, ale na rzecz społeczności. Muszę powiedzieć, że mam doświadczenia w tej dziedzinie, bo gdy zostałem burmistrzem w 2001 roku, to było to tuż po tym, gdy premierem został w Zakopanem Leszek Miller. I również w tym czasie była większość mojej kadencji, pierwszej i drugiej. I współpracowałem z ówczesnym rządem, dotarłem do samego Leszka Millera, udało mi się załatwić dla Zakopanego pewne sprawy z nim osobiście i później z jego ministrami, a w szczególności po nim, gdy była ministrem Marek Belka, za tamtych czasów szczególnie skutecznie to było, zwłaszcza jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, ale nie tylko. Udało się i zdobyć pieniądze dla Zakopanego i załatwić pewne zapisy ustawowe dla całego Podhala, między innymi te rekompensaty za tereny parków narodowych na obszarze gminy. Udało się załatwić udział członków samorządu w radach parków, czy uzgadnianie i wzajemne opiniowanie planu zagospodarowania i planów ochrony przez parki narodowe i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że pluralizm życia politycznego jest rzeczą normalną, natomiast niezależnie z jakiego kto się genetycznie kierunku wywodzi, jest obowiązek służby dla społeczeństwa i współpracy.
Jeszcze w dołożeniu do tego tematu, ja bym chciał powiedzieć jedno zdanie. Przede wszystkim poseł powinien mieć kontakt z władzami samorządowymi. Władze samorządowe wybrane demokratycznie, poseł jest przełożeniem z ziemi, terenu wyborczego na Warszawę i myśmy powinni przede wszystkim współpracować z samorządami. Nie ma, nie jest ważne, jaka to jest opcja. My pracujemy dla społeczeństwa na ulicy.
Dziękuję bardzo. Ja zupełnie sobie wypowiedź pana burmistrza w tej części i tak dalej, bo tych możliwości pozyskiwania środków do zakupionego było znacznie więcej, a ja je tylko powiem, bo one są bardzo mocne, znaczy jest bardzo aktualne, zwłaszcza w ostatnich publikacjach w Dzienniku Polskim i Gazecie Krakowskiej, o czym niektórzy zapominają. Ale pieniądze na, czy dotacje na festiwal folkloru, to standardowe wydarzenie naszego miasta, także załatwił pan burmistrz, bo to jest jedyny festiwal, który podlega bezpośrednio burmistrzowi, kwota 200 tysięcy, 170. Nie tak jak mówił obecny dyrektor festiwalu 150. To jest konkretna zasługa pana burmistrza. Takich dotacji nie było wcześniej. Mam nadzieję, że ten poziom się utrzyma na następnych latach. Także tych dodatkowych rzeczy musiałem to powiedzieć. Nie wiem zresztą dlaczego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Pan Krzysztof, jaki jest panu stosunek do traktatu europejskiego, do projektu traktatu europejskiego i jego przyszłej ratyfikacji, która będzie realizowana przez Sejm?
Ja myślę, że to jest trudny temat, dlatego że traktat europejski nie jest jeszcze gotowy w skończonej postaci. Ale generalnie powiem tak, że jestem zwolennikiem współpracy europejskiej, jestem zwolennikiem integracji ekonomicznej Europy, ale jednocześnie jestem zwolennikiem Europy Narodów, czyli w ramach tej wspólnej Europy powinna być zachowana tożsamość narodowa i historyczna tożsamość istniejących państw w Europie.
I przede wszystkim zapis o korzeniach, o chrześcijaństwie, to jest podstawowa sprawa. No i jestem zdania tego, żeby nie spieszyć się o wprowadzeniu naszego kraju w strefę euro.
Sondaże wskazują, że PiS będzie rządził może nawet samodzielnie, a jeśli nie, to nie będzie jeszcze do jaka koalicja.
Ale chyba jeszcze dochodzimy na drugą część pytania.
Znaczy ja chciałem powiedzieć też, że spokojnie, jeśli chodzi o zablokowanie tego, co konstytucji europejską, ja powiem, że
zastosowano, biurokracja europejska zastosowała wybieg antydemokratyczny w postaci ratyfikacji.
Uważam, że powinna być w Polsce, oczywiście, że powinno być referendum. W mniejszych sprawach były referenda nawet za czasów Jaruzelskiego, więc nie ma powodów, żeby nie było w sprawie Konstytucji Europejskiej referendum.
Tego samego zdania jestem.
Jakie to było pytanie następne?
Nie, to ja wystąpiłem.
No tak,
bo
to zapominajmy,
że
byliśmy
na konferencji
kandydatów
do parlamentu.
Tak, za dużo od nas żąda.
To nie jest.
Ale nie, ja myślę, że możemy powiedzieć, ja nie ukrywam tego i mogę to powiedzieć dzisiaj tutaj publicznie, że jeżeli prawdą jest to, co mówią sondaże, że będą trzy partie po uformowaniu się parlamentu, a więc będzie to LID, Platforma Europejska i PiS, Platforma Obywatelska i PiS, jeżeli będzie taka sytuacja i gdybym został parlamentarzystą, to na pewno nie będę głosował za koalicją z LIDem. Natomiast dla dobra Polski, jeżeli będzie konieczna koalicja z Platformą, to oczywiście powinna być.
Ja jestem wielkim optymistą i myślę, że PiS będzie miał więcej jak 50% i nie będzie potrzebował koalicji.
Krótkie pytanie, krótkie odpowiedzi. Kto następny? Mam nadzieję, że to nie tylko urzędowy odpowiednik. Kto chciałby sobie zadać głos? No i przyjdzie na to, że ja bym musiał. Ja mam taką historię, proszę się nie wierzę, że zanim sięgnę. Bo ona brzmi tak. Cenię pana Piotra, bo sprawdził się jako burmistrz Zakopanego. Uważam, że będzie dobrym posłem do Sejmu Rzeczypospolitej. Popieram jego kandydaturę, Kazimierz Marcinkiewicz. I w tej notatce jest to wszystko. Dlatego bym prosił braci dziennikarzy, musimy tego ograniczać. I by móc pisać rzetelnie, bez własnej kreacji, jeszcze dodatkowych rzeczy, zadbajmy także w mediach o to, żeby ta kampania była po prostu czysta. Abyśmy mogli mówić o demokracji, a nie o demokracji. Jak się to ostatnio dzieje. I z tego tytułu, proszę mi to wybaczyć, jeżeli ktoś się obrazi, a jeżeli zechce ktoś to przyjąć przychylnie, to będę wdzięczny. Koleżanki i koledzy, powstał nowa gazeta, która będzie się chciała oczywiście zająć także bieżącym informowaniem wydarzeń z Zakopanem. Bazar Zakopiański jest do Państwa dyspozycji. Sięgajcie do nas, spotykajmy się na spotkaniach. Piszmy rzetelnie o tym, co naprawdę dobre w naszym mieście, w naszym regionie. Ja bardzo dziękuję kandydatom Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze słowo można?
Ale że, oczywiście, że tak. Są jeszcze, jak na każdym porządnym zadaniu, wolne wnioski.
No, może być pytanie. Dlaczego właśnie akcentuje Pan to poparcie? Myślę, że Pan kandydat, Pan Piotr, bo ma jeszcze inne poparcie, a dlaczego to jest
No myślę, że to są kulisy kuchni, ale uważam, że tego poparcia nie mam się co wstydzić po prostu. Że Kazimierz Marcinkiewicz był człowiekiem, który w trudnym momencie dużo dla Polski zrobił, który zrobił bardzo dużo dla Podhala i Zakopanego, czego mieszkańcy być może nie wiedzą do końca i nie doceniają, bo wiele tych rzeczy działo się poza kulisami i nie mogło się dziać publicznie. Natomiast na pewno nie byłoby dzisiaj modernizacji kolejki linowej na Kasprowy, gdyby nie Kazimierz Marcinkiewicz, który swoją osobowością i swoim urzędem przełamał bezładność i, brzydko powiem, zabezpieczanie tyłów przez urzędników państwowych na wszystkich szczeblach administracji. A więc na pewno jest to człowiek, który dużo zrobił i który może dużo zrobić, który dysponuje olbrzymim potencjałem. Natomiast jak już jestem jeszcze przy słowie po tym, co powiedział pan redaktor, chciałem podziękować zakopiańskim mediom za to, że starają się relacjonować rzetelnie to wszystko, co się dzieje na scenie publicznej. No ale niestety muszę tu również rzucić kamyczek do waszego ogródka, jeżeli mogę to zrobić na konferencji, bo są wyjątki. Jest jeden redaktor, który podpisuje się inicjałami JJ, który nie można powiedzieć, że postępuje w taki sposób, w szczególności co do mojej osoby, gdzie w swojej gazecie publikuje artykuły, które są nieuczciwe, niegodne i niestosowne w kampanii wyborczej. Ta praktyka trwa od dawna, ale proszę popatrzeć chociażby na felieton podpisany literami JJ w ostatnim numerze tygodnika podhalańskiego. I otóż zdecydowałem, że nie będę tego dalej tolerował. Gdy byłem burmistrzem, miałem bardzo liberalne podejście do krytyki publicznej, do mediów. Jak gdyby przyjmowałem na siebie czasami rzeczy, które nie były moją winą, nie podejmowałem walki w mediach o swoje dobre imię, również dlatego, że taka walka wymaga czasu i pracy, a ja przede wszystkim chciałem robić coś dla miasta, a nie dla swojej osobowości i dla swojego medialnego wizerunku. Ale teraz nie jestem burmistrzem, teraz jestem normalnym geodetą, prowadzę działalność gospodarczą i o swoje dobre imię będę dbał. Dlatego złożyłem pozew o ochronę dóbr osobistych i będę to egzekwował przy pomocy Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Wczoraj taki pozew wysłałem. I to chciałem również oświadczyć.
Nie w trybie wyborczym?
Na razie nie w trybie wyborczym.
A dlaczego?
Dlatego, że praktyka jest, że sądy tryb wyborczy w stosunku do mediów odrzucają.